Chciałabym wam opowiedzieć sen, który opowiadam już od jakiegoś czasu. Sen był rok temu. I chciałabym, żebyście się wsłuchali w ten sen i nie śmiali się do momentu, kiedy nie dojdę tego, co Bóg chciał powiedzieć przez to. Dobrze? Bo szczególnie młodzi mogą się śmiać. Tam jest jeden taki element. Miałam sen, w którym śniło mi się, to było około roku temu, śniło mi się, że zostałam przeniesiona w czasie i jechałam tramwajem w Gorzowie, tam, gdzie mieszkałam, do tego przystanku dojeżdżałam i był to moment, kiedy wiedziałam, że za 3 miesiące się nawrócę. I jadę tym tramwajem i myślę sobie, wow, wiem, że za 3 miesiące oddam swoje życie Bogu. I jadę, wiecie, ci, którzy żyli w latach 90., pamiętają, jak one wyglądały. Szare, smutne. Ja się nawróciłam w 91 roku, więc jechałam i wiedziałam, że chciałabym to nagrać moim dzieciom i pokazać, jak wyglądał świat wtedy. Jak wyglądali ludzie, wiecie, kioski, jak wyglądały. Mijaliśmy taki kiosk ruchu. Mówię, koniecznie muszę to nagrać. Więc wyciągam mojego iPhone'a, wyciągam i zaczynam kręcić. I patrzę, mam 3% baterii. To się bardzo często u mnie zdarza. Bardzo często. I oczywiście ładowarki nie zabrałam. I myślę sobie, 3% baterii, już w ogóle nawet nic nie nagram. I taka, w sensie, no szkoda, nie? Ale dalej się rozglądam, sobie myślę, no okej, ja tu przyszłam, ale nie wiem, jak wrócić. I nagle ktoś dotyka mnie i mówi, może ja mogę pomóc w czymś. I ja mówię, tak? On mówi, bo ja mam ładowarkę do iPhone'a. A ja mówię, a kim pan jest? A on mówi, jestem strażnikiem czasu, pilnuję ludzi, którzy przeszli z przyszłości do przeszłości lub odwrotnie. Pilnuję tych ludzi, ponieważ żeby wrócili, żeby wzięli dokładnie to, co jest to, co mają zabrać z tego czasu do siebie. I pilnuję tych przejść. Ja mówię, i tak jedna osoba przeniosła mi iPhone'a 6S. To jest ważne. Przyniosła mi tego iPhone'a i stąd mam. I ja sobie myślę, ale po co panu iPhone? W latach 90., dla tych, którzy nie wiedzą, nie było telefonii komórkowych. W ogóle nie było czegoś takiego. Jeszcze nie wchodziły te wielkie komórki nawet. Nie było. I po co mu iPhone? Mówię, ale po co panu iPhone w tych czasach? Przecież nawet pan nie może za niego zadzwonić. Po co to? Wi-Fi nie pan nie złapie, bo nie ma Wi-Fi. A on mówi, ja kiedy patrzę na tego iPhone'a, kładę sobie go na rękę i patrzę i mówię sobie, jakie wspaniałe rzeczy będą się działy za 25 lat. Jakie wielkie i wspaniałe rzeczy będą. Ja sobie myślę, wie pan, ale ja mam tylko 4. Taki stary model. A on mówi, ale żyje pani w czasach, kiedy jest 6? Ja mówię, no tak. Mówi, to niewiele panią dzieli od tej 6. Nagle uświadamiam sobie, że od 6 dzielą mnie tylko finanse. Wiecie, tylko pójście do sklepu i kupienie, czy to na raty, cokolwiek, ale jakby nie dzieli mnie 25 lat oczekiwania na to, aż ona się pojawi. I mówię to dlatego, ponieważ ta 6, wiecie, ja lubię iPhony, tak? Ja lubię wszystko, co ma jabłuszko. I ja wiedziałam, że ten iPhone 6S to w tym momencie to był najlepszy model, jaki tylko wszedł i nie ma nic lepszego w telefonie. Ja wiem, że możecie się z tym nie zgodzić, możecie myśleć, że inne są telefony fajne, ale dla mnie Bóg przemówił przez iPhone'a, ponieważ to było dla mnie coś najlepszego, coś, co było super, coś, co po prostu, co bym chciała. I wiedziałam, że i myślę sobie, ten człowiek patrzy tylko na to coś i mówi, za 25 lat będą takie wspaniałe rzeczy się dziać. I nagle sobie uświadamiam, co z tamtego czasu powinnam zabrać do tego czasu. Co utraciliśmy jako ludzie wierzący. Ci, którzy z was nawrócili się w latach 90., widzieli ludzi, którzy się nawracają też, gdzie dzieją się wspaniałe rzeczy, gdzie Bóg porusza się, to wiedzą, o czym mówię. Utraciliśmy taką radość z tego, kim jest Bóg. Utraciliśmy tą dziecięcą wiarę tego, że On jest. I 25 lat oczekiwania na to, że przyjdzie przebudzenie, że przyjdą, że będą się dziać uzdrowienia, że ludzie będą tłumami wchodzić do kościoła, drzwiami, oknami, czym tylko się da, po prostu zaczęło opadać. I wiele ludzi z tamtego okresu, kiedy Bóg do nich przemówił, że przyjdzie w ponadnaturalny sposób do Polski, po prostu osiadło. Ja wiedziałam, co ja utraciłam. Każdy utracił co innego, ale ja wiedziałam, że ja utraciłam stamtąd tą właśnie pewność tego, że zrobię jakiś gest i Bóg przyjdzie. Wiecie, ja się nawróciłam i pamiętam, był taki Radek Krawczyk, on jest teraz starszym zboru w Gorzowie i Radek Krawczyk był już 3 miesiące nawrócony, stary człowiek, po prostu nawrócony. Ja go znałam jeszcze z czasów, kiedy był dealerem po prostu narkotyków, kiedy siadał docent na drzewku i sprzedawał nie każdemu, tylko tym wybranym. Ja do docenta nawet dojścia nie miałam. Zbyt, wiecie, wysokie progi. I nagle patrzę, ten docent stoi tam i uwielbia Boga, podnosi ręce. I on mi kiedyś powiedział, bo wiesz, jak się podnosi ręce, to Boża chwała przychodzi. Wiecie, ja byłam przekonana, że Boża chwała przychodzi tylko wtedy, kiedy się podnosi ręce. Więc za każdym razem, kiedy podnosiłam ręce, Boża chwała przychodziła. Kiedy opuszczałam, nie było jej. I ja byłam przekonana, że tak trzeba robić. I to nie, wiecie, Boża chwała nie przychodziła dlatego, że podnosiłam ręce. Dlatego, że miałam taką wiarę. Miałam tą wiarę i pewność, że Bóg przychodzi. Że jeśli uklęknę, to znajduję się przed tronem Bożym. Jeśli podnoszę ręce, to Boża chwała się objawia. I ja naprawdę w to wierzyłam. I to jest to, co Bóg pokazał, że utracili ludzie. I wiecie, kiedy On powiedział mi, że ja żyję w czasach, kiedy są takie wspaniałe rzeczy, ja sobie pomyślałam wtedy przez ułamek sekundy, ja nie żyję jeszcze w tych czasach, kiedy są takie wspaniałe rzeczy. Ale nagle sobie uświadomiłam, żyję. Ale, bo to, że nie dotykam pewnych rzeczy, wcale nie oznacza, że ich już nie ma. Wiecie, w Polsce dzieje się mnóstwo wspaniałych rzeczy. Ludzie się nawracają, doświadczają uzdrowienia, potężnych uzdrowień, doświadczają nawiedzenia Bożego, naprawdę doświadczają rzeczy. I to, że ja, modląc się o kogoś, kto jest chory na raka, nie został uzdrowiony, nie oznacza, że Bóg nie działa i nie uzdrawia ludzi chorych. To nie jest prawda. Między mną a tą osobą dzieli tylko taka mała przestrzeń, te finanse, wiecie, to kupienie sobie tego iPhone'a, to chwycenie to. I nagle sobie nagle kiedy zaczęliśmy myśleć, kiedy ja opowiedziałam ten sen na takim wyjeździe w tamtym roku i zaczęliśmy rozmawiać o tym, co kto utracił, to ludzie nagle, każdy, wiecie, mówił co innego. Jeden mówił dziecięcą wiarę, drugi mówił to, trzeci to. I ktoś tam powiedział, że utraciłem chęć dawania, że kiedy zobaczyłem człowieka, który nie ma butów, a ja jestem tym 16-17-latkiem i zarobiłem na buty, ale mam jeszcze całkiem dobre, to kupowałem mu nowe i cieszyłem się, że on chodzi w nowych butach, bo ja mam jeszcze dobre buty. Nie dawałem mu swoich starych i kupowałem sobie nowe, tylko nie, kupowałem mu nowe buty, bo chciałem w ten sposób powiedzieć, że Bóg jest zaopatrzeniem moim i że Bóg się zatroszczy o mnie. Nie robiłem dla siebie rzeczy, tylko robiłem dla innych. I wiecie, i to też utraciliśmy. Utraciliśmy patrzenia tylko na siebie, żeby nam było dobrze, żebyśmy my mieli dobre rzeczy, żebyśmy my dobrze zarabiali. I mówimy, Boże, jak będziemy dobrze zarabiać, wtedy będziemy dawać. To jest nieprawda. Prawda jest taka, że jak dajemy, to dajemy, obojętnie czy mamy dużo, czy mamy mało. Utraciliśmy też to, że taką wiarę w to, że trzeba wyjść. Wiecie, jak wielu z was ma pewnie problemy, sytuacje, w których wołało do Boga, nie usłyszało odpowiedzi. I kiedy ktoś mówi, jest na coś chory na przykład i tak się przyzwyczaił do tej choroby, że kiedy jest modlitwa o uzdrowienie, to nawet nie wychodzi. Bo po co? Wstydu sobie narobię i tak nie zostanę uzdrowiony. Nie ma tego chęci wiary. Wiecie, i to coś, co naprawdę musimy uchwycić na nowo. Bo jeśli nie uchwycimy tych rzeczy, to ominie nas to, co Bóg robi w Polsce. Ostatnio siedziałam z kobietą, byłam na konferencji, siedziałam z dziewczyną, która jest katoliczką, która opowiedziała nam, jak została uzdrowiona z raka żołądka. Lekarz dawał jej 3 miesiące życia. Po prostu siedziała i nie mogła pojechać na konferencję, na jakieś tam rekolekcje. I jej siostra powiedziała jej, że ona, żeby oglądała to przez internet, wiecie, będzie jej to nagrywać, nie? Teraz Skype, właśnie telefony właśnie komórkowe mają to, nie, że można sobie to puścić i ktoś sobie siedzi w domu. I ona to oglądała w bólu, ponieważ niechcąco lekarz przebił jej płuco i nie mogła nigdzie się ruszać, więc w bólu ogląda to. Lekarz mówi jej maksymalnie 3 miesiące życia. Ona nie wierzy totalnie w Jezusa, nie wierzy, kompletnie nie wierzy. Ogląda, bo ta siostra ją o to prosiła. I kiedy to ogląda, to nagle mówi... Słyszę, jak ten człowiek mówi tam, że jest jeszcze jedna kobieta, którą Bóg chce uzdrowić, ale nie ma jej tutaj u nas. I Bóg cię uzdrawia. I ona mówi, że poczuła wiatr, który przyszedł. Wiatr, który ją jakby mówi, i nagle poczuła jakby jakiś ogień, jakby kula ognia chodziła po niej. Od głowy, po żołądek, po nogi, po to żebro. Czuła, że coś się wydarzyło w jej ciele. I czuła, że została uzdrowiona. I kiedy się ocknęła, że tak powiem, z tego, patrzyła się na swoją teściową, która leżała, siedziała koło niej w łóżku, i na swoją córkę. I jej córka mówi: mamo, powiedz mi, kiedy jest wiosna? A ona mówi, to był styczeń albo luty. Ona mówi, no za 2-3 miesiące jest wiosna. A ona mówi, bo mamo, bo ja poczułam taki wiatr, jakby przyszedł i zabrał mnie jakby gdzieś. I usłyszałam, że na wiosnę będziesz zdrowa. Na wiosnę ona miała być martwa. I wiecie, i ona została uzdrowiona na wiosnę. Ona przeżyła uzdrowienie i żyje. Pominęło chyba 6 lat od tamtego wydarzenia. Ona żyje. I kiedy ona o tym opowiada, ona mówi, ja nawet nie wierzyłam w Jezusa. Ja nawet nie wierzyłam, że Bóg może przyjść. Wiecie, siedzimy przy tym stole, jesteśmy z dwóch różnych kościołów, rozmawiamy o tym i myślę sobie, i widzę pragnienie w jej sercu, znaczy ona zaczyna mówić, ile osób widziała teraz uzdrowionych. Ona znowu zachorowała teraz. I zachorowała na coś innego. I ona mówi, że ona, że teraz jej wierzyć to, że będzie zdrowa, to jest tak łatwo. Ja sobie pomyślałam, wow. Mi by było trudniej. Ona mówi, to jest takie łatwe, takie proste. Bo ona widziała Boga w działaniu. Bo ona mówi, widziała tyle ludzi uzdrowionych. Ona przyjechała tam na tą konferencję, modliliśmy się też o nią, jej męża. I to było takie niesamowite spotkanie, pomyślałam sobie. Niesamowite, bo nagle siedziała ze mną moja przyjaciółka z Gorzowa i mówi, opowiem ci coś. I zaczęła jej opowiadać, jak była chora na raka skóry. Miała 4 różne raki. I jak Bóg ją uzdrowił w niesamowity sposób. Wiecie, jak Bóg ją uzdrowił? Po 4 latach, kiedy brała chemię, wszystko było dobrze, wrócił do niej rak. To był rak taki starczy, który profesor z Instytutu w Stanach Zjednoczonych poprosił ją, czy mógłby te wycinki wszystkie, które jej wycinali, czy mógłby zabrać te wycinki, ponieważ to jest taka rzadka choroba, a on pisze pracę na ten temat. I on by chciał, czy ona da mu wszystkie badania, więc ona mu dała te wszystkie badania. I on cieszył się, że ma trudny przypadek i w ogóle, że co wycięcie to inny rak, czerniak, coś tam. I on to wszystko, wiecie, badał. I po 4 latach, kiedy przyszło, kiedy znowu, on jej nie leczył, on tylko badał to wszystko. I kiedy przyszła znowu nawrót choroby, a tuż przed tym ona dostała słowo prorocze, że ma urodzić drugie dziecko i nie bać się, że go nie wychowa. I urodziła dziecko, to dziecko ma 3 lata i ona zachorowała znowu na tego raka. Raka, który mówi się, że w 1% tylko zostaje uzdrowiony. Ona zachoruje na tego raka i mówi, i ma przekonanie, że Bóg ją uzdrowi. Ma przekonanie, bo już raz uzdrowił, już 4 różnych, to jeszcze raz ten sam. Ale Bogu nie wystarczyło tylko, że ją uzdrowił. I ona w ogóle się nie przyjmowała. Ten lekarz mówi, to jest ten sam rak. Mówi, wie pani Asiu, powiem pani tyle. Raz miała pani szczęście, drugi raz już nie jest to możliwe. Proszę najlepiej się pogodzić z rodziną, ze śmiercią. A ona z tym się, ja się nie pogodzę. Po co mam się godzić z czymś, na co Bóg mi obiecał, że wychowam to dziecko. 3 lata to nie jest wychowanie dziecka. Mówi, Bóg mówi, że wychowam to dziecko. I wyobraźcie sobie, że jej siostra niewierząca powiedziała do niej, wiesz co, jest taka procedura, ona jest medykiem, jest taka procedura, że można wziąć jakby wątpliwość, podać wszystkie badania i jeszcze raz zbadać wycinki. Ale trzeba to zrobić 4 lata wstecz, jeszcze, wiecie, ona wszystko zbadała. I kiedy przyszły wyniki, ona nie uwierzyła, jeszcze raz kazała badać, 4 razy kazała badać te wyniki w różnych laboratoriach. Okazało się, że ona jest całkowicie zdrowa. Ale nie tyle, że Bóg uzdrowił ją z tego raka, który jej wycięli. Bóg uzdrowił tamte komórki, które wtedy wycięli. I pytanie jest, to nie jest, że ktoś się pomylił, bo lekarz mówi, w laboratorium pomylili. A ona mówi, 16 razy? W 16 różnych miastach? Za granicą, w Stanach? Profesor, który pisze na ten temat pracę, wiecie, pomylił się? No jak się mógł pomylić ktoś, kto pisze, tak? Mówi, 16? No i to już był taki argument dziwny. Pytanie jest, dlaczego Bóg tak zrobił? Bóg uzdrowił jej komórki wszystkie. Wyobraźcie sobie, uzdrowił jej komórki nawet wycięte. Po co Bóg uzdrowił komórki wycięte? Przecież nawet w jej ciele nie były, bo to wciąż było jej ciało. Bóg kiedy przychodzi z uzdrowieniem całym. Bóg chce uzdrawiać. I mówię wam po to, żeby wzbudzić was wiarę tego, co Bóg czyni. Bóg czyni naprawdę niesamowite rzeczy. Ludzie, którzy nie mogą mieć dzieci, nagle mają dzieci. Ludzie, którzy nie widzą, widzą, słyszą. Ludzie się nawracają. Kiedy grupa ludzi wróciła właśnie z Brazylii, kiedy po prostu opowiadają, ile osób się wokół nich teraz nawróciło, to ja sobie myślę, wow, tyle wołaliśmy. I to śmieszniejsze to, że oni się nawracają nie tak, jak my byśmy chcieli. Tak? Nie tak, że my głosimy im w ogóle, tylko właśnie tak, gdzieś sobie siedzą w domu, coś przeżyją, bez naszego udziału, bez naszej chwały, po prostu. No. Tyle lat mówiłem, a on się nawraca, bo w sklepie mu pani powiedziała, że Bóg jest dobry. Po prostu, co to jest? Gdzie moja zasługa? Nawet nie mogę powiedzieć, że poprowadziłam do kościoła. I naprawdę takie rzeczy się dzieją. I kiedy miałam ten sen, mówię dlatego ten, o tym, żebyście zbudzić, pokazać wam, co Bóg przygotował na ten czas dla tego kraju. W tym kraju już rzeczy się dzieją. Jeśli oczekiwaliście na to, że ludzie będą się nawracać, jeśli oczekiwaliście na uzdrowienia, one już są. To nie jest tak, jak było 25 lat temu. My mamy już tego tak zwanego iPhone'a 6, mamy na wyciągnięcie ręki. My tylko musimy w to uwierzyć i musimy to chwycić. My musimy przestać spać. Musimy na nowo wyjść z ławki i powiedzieć sobie, uchwycę to, nawet jeśli modliłem się ze 100 razy o to uzdrowienie, nawet jeśli modliłem się o kogoś, a ktoś umarł i nie mogę się już o niego modlić. Możesz się modlić o inną osobę. O wszystko możesz się modlić. Bóg jest wielki, chciałam wam powiedzieć. O nauk twój, który lata trwa i z którym sobie nie możesz poradzić. Modlisz się i Bóg może przyjść, bo Bóg przychodzi na serce, zawołanie serca. Tylko na serce. Wiecie, kiedy w Ewangelii jest opisana ta historia, kiedy kobieta zostaje uzdrowiona z krwotoku. My ją czytamy i ona jest taka fajna, wiecie, podchodzi do Pana Jezusa, chwyta się Pana Jezusa i Panu Jezus mówi, uszła ze mnie moc, kto to zrobił, kto uczynił. I ona tam, to ja. Wiecie, ale pomyślcie sobie, co czuła ta kobieta. Ta kobieta według prawa żydowskiego nie miała prawa dotknąć się nikogo, ponieważ według prawa żydowskiego ona była nieczysta. I nie mogła nikogo dotknąć, bo sprawiała, że ta osoba też się staje nieczysta. Więc ona wyszła ze swojego, tych bloków, że tak powiem, tego miejsca, gdzie prawo ją skazywało. Ona wyszła stamtąd, poszła do ludzi, wiedząc, że może ich dotykać i każdego z nich może sprawić, że jest nieczysty. Ale ona poszła za pragnieniem serca, bo usłyszała, że Jezus z Nazaretu uzdrawia. I ona powiedziała sobie, nieważne, ukamieniują mnie, mogą ją ukamieniować za to, ale ona tam pójdzie. Więc ona poszła do Pana Jezusa, uchwyciła się. I kiedy Pan Jezus zapytał się, kto mnie dotknął, to pomyślcie sobie, co ona przez te ułamki sekundy czuła. Ona nie czuła, ja Panie Jezusie, to mnie uzdrowiłeś. Nie. Pan Jezus pyta, kto mnie dotknął? Ona poczuła, na pewno diabeł przychodził i ją oskarżał. Dotknęłaś Jezusa, nieczysto kobieto. Zrobiłaś coś, co było wbrew prawu. Więc kiedy ona się musiała przyznać, ja, to nie było takie, ja, super, to ja zrobiłam. Nie. To było coś, co ona musiała wyjść spoza to, co powinna zrobić. I musiała powiedzieć, to ja. I Pan Jezus powiedział, wiara twoja cię uzdrowiła. Wiecie co? My bardzo często ktoś nas włożył w ramy prawa i nie wyjdziemy i nie dotkniemy, bo prawo nam zabrania. I kiedy ktoś nas zapyta, dlaczego, to boimy się powiedzieć, bo nas ukamieniują. A Pan Jezus pokazał tę historię, ta historia jest po to, żebyśmy zobaczyli, że nie ma prawa nad tym, który miłuje Pana Jezusa i który miłuje Boga, który wierzy w Niego. I nad Bogiem nie ma prawa. Nie ma czegoś takiego, że Bóg uzdrowi tylko tych, którzy są w prawie Bożym. Bóg uzdrawia wszystkich. I Bóg uzdrawia i daje jakby wolność dla tych, którzy go po prostu proszą i dla tych, którzy chcą. I powiem, jeśli nie wyjdziemy z naszych ławek, z naszego ciasnego myślenia, to nie będziemy mieli tak zwanych iPhone'ów szóstek. Możemy na nie patrzeć i możemy mówić, super, że są. Mamy. Wiem, że ten ma, tamten ma. Mamy. Są w Polsce. Nawet się już w Polsce pojawiły. Ale ja wciąż go nie mam. A nie wiem, czego chcę mieć. A mi wystarczy to, co mam, przecież dzwoni. To prawda. Tylko pytanie jest, co Bóg ma dla ciebie. Bóg nie chce, żebyś poprzestał na tym, co już masz. Bóg chce coś więcej. Bóg chce od ciebie, żebyś wyszedł i wbrew prawu, temu prawu, wiecie, prawo to tak naprawdę, prawo to nie nałożył Bóg. Prawo nałożył diabeł na nas, bo my już jesteśmy wolni w Jezusie Chrystusie. Prawo, strach, to wszystko nakłada na nas diabeł. Strach przed porażką. Najbardziej bolesna rzecz. Boimy się wyjść po raz kolejny, bo boimy się, że, że nie, bez sensu. Już tyle razy się, jak mówimy, ojej, kto się już o mnie nie modlił, i ten, i tamten, i nic. I nic, ściana dalej. Okej. Okay. Ale nie wiesz, za którym razem Bóg przyjdzie. A może Bóg już rozpoczął jakiś proces w twoim życiu. Ale też naprawdę nie wiesz, za którym razem Bóg do ciebie przyjdzie. I tak, i może chodzi o to, że to nie jest kwestia wiary twojej w człowieka, tylko wiary w Boga. Bóg przychodzi i uzdrawia. Ja doświadczyłam Boga naprawdę, który uzdrawia wbrew temu, co ja myślałam i co czułam. Nie wiem, czy opowiadałam tę historię, jak się modliłam o kobietę po śmierci tego naszego przyjaciela i powiedziałam, Boże, jak ją uzdrowisz, to ja chyba się do ciebie nie odezwę. To była moja modlitwa w ciszy oczywiście, tak? Nie kobieta, która stała przede mną. To było w kościele katolickim. Powiedziałam, jak ją uzdrowisz, to ja chyba się nie odezwę. To jest jakiś żart w ogóle. A ona mówi, ja lepiej widzę. Co myślę? Żartuję. No ale kazali sprawdzać, więc sprawdzam. Rzeczywiście lepiej widziała. I znowu powiedziałam, Panie Boże, ja pół roku walczyłam o przyjaciela. Wierzyłam i nie mogę powiedzieć, że tam zabrakło mi wiary. A on leży martwy. Jego ciało zostało złożone do grobu, a jego duch jest u Ciebie. A Ty mi mówisz, że na taką modlitwę ta kobieta zostaje uzdrowiona? To była moja modlitwa. Nie wiem, co ta kobieta sobie myślała. Ona też nie miała wiary, że zostanie uzdrowiona. Ona mówi, zadziałało! I fama poszła, że moje modlitwy zadziałały. Takie były moje modlitwy. Przychodzili ludzie i ja się zastanawiałam, Ty masz poczucie humoru, Panie Boże. Naprawdę Bóg miał wtedy... Tamtego dnia modliłam się o tyle ludzi i wszyscy zostali uzdrowieni i Bóg miał poczucie humoru, bo moja wiara nie była w ogóle wiarą. Ale miałam jedną rzecz, którą mogę powiedzieć, że miałam. Wierzyłam, że Bóg jest Bogiem i że nie mogę od Niego odejść. Że cokolwiek sobie myślę, jakkolwiek się czuję, jakkolwiek jest mi źle, jak bardzo nie widzę tego, co On robi, wiedziałam jedno. Boże, dokąd mam pójść? Tylko Ty jesteś moim Panem i tylko Ty jesteś moim Zbawicielem. Nie mam dokąd pójść. Więc zostaję tutaj z Tobą, nawet jeśli robisz to, czego ja kompletnie nie rozumiem. I kiedy pamiętam, wróciłam stamtąd i jak gdzieś pamiętam też jedno uwolnienie człowieka i pomyślałam sobie, takie rzeczy u nas w kościele by nie przeszły. Ale pomyślałam sobie, że Bóg pokazał mi przez ten jeden dzień, że On jest Bogiem ponad to, co ja myślę i to, co ja chcę, wiecie, działać. I jak ja wyobrażam sobie, że będą uzdrowienia. Wyobrażam sobie, że są ludzie, że oni modlą się i poszczą, przygotowani są, wychodzą modlić się i idziemy do nich i Bóg przez nich działa. A ja wam coś powiem. Bóg działa przez każdego z nas, gdziekolwiek jesteś. Nie musisz być grupą modlitewną, żeby modlić się o człowieka, który jest chory. Albo o tego, żeby ktoś przyjął swojego jako Jezusa, jako Zbawiciela. Nie musisz kompletnie tego być jakimś ewangelistą. Musisz mieć tylko jedną rzecz, jedną cechę. Być dzieckiem Bożym. I mieć wiarę, że to, co robisz, przynosi życie. Tylko tyle. Naprawdę. I że to nie ty dajesz. Wiecie, to nie my dajemy Boga. Naprawdę, to nie my dajemy uzdrowienie. To nie nasza modlitwa, nie nasze starania się. To nie nasza świętość. To nie my, naprawdę nie my. To Bóg. Zdejmijmy z nas te ciężary i spójrzmy na to, że to Bóg to czyni. Tylko Bóg. Ja, jeśli ja chcę być święta, to nie dlatego, żeby rzeczy się przeze mnie działy, tylko dlatego, żeby być święta przed Bogiem. Bo to jest tylko ja i Bóg. To jest moja relacja. I tą relację będę uświęcać jak najbardziej. Bo ja chcę, żeby Bóg, żeby mój Bóg był coraz bliżej mnie i żebym ja była coraz bliżej Niego. Ja chcę jak najbardziej być przepełniona Jego miłością. I będę dążyć, będę swoje ciało, swoje grzechy, wszystko przekładać przed Bogiem i będę pragnęła, żeby Bóg się objawiał we mnie. Ale nie dlatego, żebym była wielkim uzdrowicielem albo wielką ewangelistką, albo nie wiem, prorokiem, albo jeszcze nauczycielem. Nie dlatego. To wszystko może robić każdy, kto kocha Boga i kto idzie za Nim. Tylko musi uwierzyć, że On jest większy niż twoje wyobrażenie o nim. I chcę was przeprowadzić przez taki proces tego, co może powodować, że jakby osłabły nasze myśli, nasze pragnienia tego, kim jest Bóg i tego, że nie zauważamy, że ten iPhone jest i że te wielkie rzeczy się dzieją już w Polsce, albo że Bóg już objawia swoją moc. Gdzie kiedy ta kobieta opowiadała nam o tym, że właśnie została uzdrowiona i razem z mężem postanowili takie rekolekcje u siebie tam na wsi zapoczątkować w kościele katolickim. Na wsi rekolekcje, wiecie, jedyni, którzy w ogóle nie wiedzieli, usłyszeli, że jest coś takiego jak odnowa, jeszcze nie wiedzieli, że w ogóle jest chrzest w Duchu Świętym, potem dopiero zaczęli mówić na językach. Postanowili zrobić i pomodlili się. Bóg im powiedział, że mają to uczynić. Pomodlili się i przygotowali miejsca. Tak wiecie, no ile? Na ile masz wiarę? Każdy myśli, sobie wstydzę się powiedzieć. Oni nie wiem, na ile mieli wiarę, ale nie na tyle, na ile przyszło. Przyszło 700 osób. 700 osób. On mówi, przyszło 700 osób na człowieka, który się nawrócił miesiąc temu. 700 osób przyszło. Głodnych ludzi szukających Boga. I ja pragnę, żeby przyszło 700 osób do naszego kościoła, głodnych, szukających Boga. Nie, żeby przyszli i zostali, tylko żeby przyszli i szukali Boga. Bo nie chodzi mi o to, żeby zostawali, chodzi mi o to, żeby byli napełnieni Bożą chwałą. I żeby naprawdę przychodzili tak, jak Bóg powiedział. Bóg powiedział, że przyjdzie do Polski nagle. Że przyjdzie do Polski, że kościoły będą rosły i że ludzie będą szukać Boga. I że Bóg będzie się objawiał i wiele narodów będzie chciało tu przyjeżdżać i oglądać to, co się tu dzieje. I ja w to wierzę. Ja wierzę w to, że Bóg przychodzi. Tylko ja wierzę, że Bóg już jest. Tylko my musimy wyjść z naszego prawa i myślenia, jak to może być, jak to może wyglądać. I jak to będzie, jacy to ludzie będą przychodzić i jak my będziemy głosić. Nie. Ludzie będą przychodzić i będą doświadczać Boga. I powiem wam, przeprowadzę was teraz właśnie przez ten proces naszej. To nie mówię, że utraciliśmy wiarę, ale utraciliśmy tam taką pewność, że On jest wielki i że na Jego słowo pójdziemy. Kiedy usłyszałam w głosie, że mam oddać wszystkie swoje pieniądze komuś, to nie lat to oddaję, a nie mówię, okej, Boże, oddam, ale będę mądra, bo dałeś mi też mądrość, to zostawię na rachunki, na opłaty, dobrze, no chociaż na tam 10 zł na życie, resztę oddam. Nie, nie, bo ja przecież Bóg mi dał mądrość. Nie, być wyczulonym na to, nawet jeśli popełniliśmy. Pamiętam w tamtych czasach, że nawet jak popełnialiśmy błędy, głupie błędy, robiliśmy głupie rzeczy, to i tak Bóg przychodził i oddawał to, co zrobiliśmy głupio, że tak powiem. Kiedyś mój mąż oddał rower, wypasiony rower koledze, ale to był rower, powiem wam, bardzo drogi rower. Jeszcze wtedy go było stać na taki rower, naprawdę był wypasiony. I oddał ten rower, mówi, na poczet tego. Bóg poczuł wyraźnie, że ma oddać chłopakowi ze względu na to, że chłopak dojeżdżał do pracy, nie miał czym dojeżdżać, dojeżdżał. Dał mu ten rower i mówi, wierzę to, że Bóg da nam samochód, ponieważ my potrzebujemy samochodu, bo już jesteśmy rodziną. I prawda jest taka, że my nie kupiliśmy. Mieliśmy dwa samochody i żadnego z nich nie kupiliśmy. Obydwa dostaliśmy. Drugi samochód, który dostaliśmy, był bardzo drogi, kiedy go dostaliśmy. Ludzie, kiedy wiedzieli, od kogo go dostaliśmy, mówili, że to jest wielki cud Boży, bo ta osoba w ogóle nie jest hojna. Kompletnie nie jest hojna. Ale my dostaliśmy. Ja wierzę, że to było, jakby Bóg zrobił to, co powiedział do mojego męża lata wcześniej, że ma zasiać, a on, kiedy będzie potrzeba, przyjdzie. Wiecie, dostaliśmy samochód dokładnie. Co czas nie dostawaliśmy tego samochodu, nie mieliśmy samochodu. Ja zrobiłam prawo jazdy i dostaliśmy ten samochód w momencie, kiedy dzień przed odbraniem prawo jazdy. Zrobiłam prawo jazdy, dzień wcześniej przyszli do nas nasi znajomi, powiedzieli, że oni kupili sobie drugi samochód, chcieliby nam ten właśnie pierwszy samochód, chcieliby nam go oddać w prezencie. Jeszcze się śmiałam, bo jeszcze mówiłam, jeszcze nie mam prawa wykonywania jeżdżenia tym samochodem, wiecie, bo prawo jazdy następnego dnia dopiero odbierałam. I oni zjeżdżali ze mną na dół z tym samochodem, żeby on mógł w ogóle stanąć pod moim domem. Ja tak się cieszyłam. Ja miałam taki uśmiech na twarzy. Nie mogłam spać z radości. A za drugim razem, kiedy miałam wypadek tamtym samochodem i on poszedł do kasacji i za drugim razem, kiedy dostałam samochód, pomyślałam sobie, Boże, Ty jesteś wielki. Ja nawet nie prosiłam. On był nam potrzebny ze względu na służbę, bo ja i Liliana jeździłyśmy wtedy bardzo dużo po kościołach i pociągami, autobusami trudno się jeździło. O wiele dłużej nas nie było w domu. I naprawdę modliłyśmy się tylko dlatego. Nie dlatego, że ja nie mogę jeździć autobusami. Ja mogę jeździć autobusami. Ale ja wiedziałam, że Bóg ma coś dla nas. I Bóg nam to dał. Ale lata wcześniej przemówił do mojego męża, żeby coś zrobił. I można powiedzieć, nie dostaliśmy go w pierwszym roku, ale dostaliśmy go wtedy, kiedy Bóg wiedział, że możemy nim w ogóle jeździć. Bo co by było, gdybyśmy dostali, nawet byśmy nie mogli pojechać. A nie, dostaliśmy wcześniej nasz samochód, który z nieba spadł i nie mogliśmy nim jeździć, bo żadne nie miało prawa jazdy. Powiem wam, że to, co nas zatrzymuje przed Bogiem, to po pierwsze musimy pogodzić się z porażkami, które doświadczyliśmy, jeśli chodzi o modlitwę. To jest coś, co musisz położyć przed Bogiem. Porażki. Porażki modlitewne. Porażki, które modliłeś się albo i nic się nie wydarzyło. Kiedy mówiłeś, wydawało ci się, że jesteś posłuszny Bogu i nic się nie wydarzyło. Porażki. Połóż porażki przed tronem Bożym. Dlatego, że Bóg jest Bogiem, Bóg jest tajemnicą. Bóg tylko wie, dlaczego nie było odpowiedzi na tę modlitwę. Nie szukaj odpowiedzi. My jesteśmy ludźmi, którzy koniecznie chcą odpowiedź na każde pytanie. Nie szukaj odpowiedzi, bo szukanie odpowiedzi, dlaczego Bóg czegoś nie uczynił, zabija nas. Naprawdę nas zabija. Zabija naszą wiarę, zabija wszystko, co mamy, bo tak bardzo szukamy odpowiedzi. A czy ta odpowiedź jest taka ważna, dlaczego Bóg czegoś nie zrobił? Gdybyś miał na szali odpowiedź, a działanie Boże w innej sprawie, co byś wybrał? Czy tak ważna była ta odpowiedź, żebym pochwalił się, a ja już wiem, dlaczego to i to się nie wydarzyło. No super, taki jesteś mądry. Wybrałeś odpowiedź zamiast tego, żeby Bóg przez ciebie działał. Tak my często wybieramy. Może nie tak świadomie, ale wybieramy, bo wołamy o odpowiedź. Tak bardzo chcemy odpowiedzi. A Bóg mówi, jestem tajemnicą, odpowiem ci wtedy, kiedy będziesz na to gotowy. Naprawdę. Bóg wam odpowie na te pytania, ale wtedy, kiedy będziecie gotowi i kiedy On uzna, że to jest ważne. Musicie oddać Bogu swoje porażki modlitewne, swoje porażki, kiedy daliście jakieś pieniądze, a nie widzicie w ogóle wzrostu, a wręcz zabrakło wam na życie. Musicie to oddać Bogu. Oddajcie Bogu to, że byliście posłuszni, dawaliście dziesięcinę, a nie widzicie wzrostu w waszym życiu. Nie wiecie, czy nie widzicie. Naprawdę nie wiecie. Po prostu kiedyś mieliśmy takie słowo z moim mężem, że nadchodzą tłuste lata w naszym życiu. Jeśli to były tłuste lata, to ja powiem, nie chcę wiedzieć, jak wyglądałyby chude. Ale potem usiedliśmy z moim mężem, zaczęliśmy się śmiać, że były one tłuste dla naszych ciał. To był okres, kiedy najwięcej przytyliśmy. Kiedy z chudości przeszliśmy do obfitości. Były tłuste. Głód, to znaczy, że głodu nie było. Wiecie, skoro byliśmy tacy, co byliśmy, znaczy, że nie głodowaliśmy, prawda? Że mieliśmy. Skoro mieliśmy się w coś ubrać, znaczy, że mieliśmy pieniądze na to, żeby się ubrać. Więc nie były tak strasznie chude, tak? Bo wciąż mieliśmy. Nie popadliśmy w jakieś długi, w jakieś, nie wiem, skrajne ubóstwo. Naprawdę byliśmy, mieliśmy. Mieliśmy dzieci, dzieci naprawdę przeżyły. Jak widzicie, żyją. Co prawda jeden taki chudy, ale to nie dlatego. Wtedy był grubiutki, powiem wam, grubiutki. W tamtych czasach był grubiutki. Więc naprawdę. Musimy oddać Bogu na to, w czym ponieśliśmy porażkę. W finansach i w modlitwie. Oddaj to Bogu. I jeszcze jedno. Musimy też oddać Bogu prawo, że ktoś nas zranił. Wiecie, Bóg pokazał mi przez, akurat dzięki temu, że Rafał opowiadał sytuację o rozwodzie, Bóg pokazał mi, że wiele razy ja trzymam uraz do człowieka, dlatego że nie rozumiem, dlaczego on to zrobił. Dlaczego na przykład odszedł od kościoła, kiedy mogliśmy mu pomóc, kiedy modliliśmy się o niego, kiedy miał pomoc, kiedy naprawdę daliśmy mu serce, a on zniknął z kościoła. I ja mam do niego żal za to, co on zrobił. Myślę sobie, człowieku, dlaczego ty to zrobiłeś? Dlaczego poszedłeś, zmarnowałeś swoje życie? Ja nie chcę mieć z tobą wspólnego nic. Po prostu zraniłeś mnie. Ciebie zraniło? Zranił przede wszystkim on siebie. My rozpatrujemy swój ból, że coś się nie wydarzyło w życiu tego człowieka i on zmarnował swoje życie jako swój własny ból. A powiem wam, to jest tylko twoje myślenie. Oddaj to Bogu i pokutuj z tego, że brałeś jakby na siebie to, co nie jest twoje. Zamiast się martwić tą osobą, która właśnie przeżywa to i mieć jakby do niej serce i mieć jakby taką jeszcze większą empatię do niej, jeszcze większą chęć, żeby jej pomóc, to my patrzymy na tę osobę i ją oskarżamy, że odeszła od Boga, że zgrzeszyła, że swoim grzechem pociągnęła wiele ludzi. Dobrze, ona to uczyniła i to jest jej wielka, wielka tragedia. Ale to nie jest twoja tragedia. Kompletnie. Nie masz prawa jakby... Możesz osądzić grzech i to, co się uczyniło z tą osobą, ale nie masz prawa osądzać tej osoby. Jest różnica między oskarżeniem tej osoby ciągle, oskarżeniem jej, a oskarżeniem jej grzechu. I my oskarżając osobę mówimy, Boże, skoro ja osądzam, to Ty przyjdź i osądzaj mnie. I Bóg nie przychodzi do twojego życia z innymi działaniami jak osądzeniem. Bo sam prosisz o osądzenie twojego życia i osądza twoje życie. I mówisz sobie, już nie mogę. Po prostu inni to są wcale nie tacy święci jak ja, a ty Boże mi ciągle po prostu śrubkę przykręcasz. I przykręcasz, i przykręcasz, i przykręcasz. I ile ja już wytrzymam? A Bóg mówi, sama tego chcesz. Sama o to prosisz. Oskarżając innych, ściągasz na siebie po prostu, osądzając innych, ściągasz na siebie sąd. Bóg nie chce tego dla nas, ale my to robimy. I nie miejmy pretensji do tego, że Bóg robi. Bóg to powoduje, że nie dzieją się rzeczy w twoim życiu. I nie doświadczasz Bożego nadprzyrodzonej mocy. Bo wciąż oskarżasz. Mówię, można osądzić grzech. I kiedy ktoś się rozwodzi, ja osądzam jego rozwód. I mówię, rozwód jest zły. Nie ma dla mnie, że tak powiem, w tym momencie, to jest złe. To jest złe. I szczególnie, kiedy widzę, że osoba to robi, dlatego, że jej się tak chce, ma takie, wiecie, taką sobie zachcianka, już się znudziłam człowiekiem, to się rozwiąże. Ja wiem, że to jest złe. Ja miałam taką przyjaciółkę. Ja widziałam, że to, co ona zrobiła, jest złe. Ale ja też wiem, że ja ją oskarżyłam w swoim sercu. Bo jeśli ja dzisiaj się nie mogę z nią spotykać i dzisiaj ja nie rozmawiam z nią, to znaczy, że ja ją oskarżyłam w swoim sercu. Ja oczywiście nie to, że ja jestem taka święta i ja nie będę z nią rozmawiała, bo ona zgrzeszyła i w ogóle tyle osób zniechęciła do kościoła i tyle osób zgorszyła. Nie. To jest w ogóle nie moja sprawa. Bóg sam się z tym rozsądza. I to nie tylko, wiecie, rozwód. To chodzi o wszystko. O ludzi, którzy odeszli od kościoła, ludzie, którzy, nie wiem, popadli w alkoholizm, którzy zgrzeszyli, którzy, nie wiem, cokolwiek. Z tych grzechów, które można zrobić, które my święci mówimy, jak on mógł tak zrobić? Po prostu mógł. Nie dał sobie rady z tym. I nie osądzaj tego. I to są trzy mniej więcej rzeczy, które ja czuję, że Bóg mówi, że musimy się z tymi rzeczami rozprawić. Jest jeszcze coś, co mówimy, co ja nazywam naszym wyobrażeniem, jak powinno wyglądać działanie Boże. I przez kogo, i jakie to musi być ładne i poukładane. Powiem, ja wiem o tym, że Bóg kocha porządek i że Bóg, jeśli tam, gdzie trzeba, to Bóg chce, żebyśmy zachowali porządek. Ale są sytuacje, kiedy Bóg będzie robił inaczej, niż ty sobie wyobrażasz. Inaczej, niż ty chcesz. Ale ty musimy mieć otwarte na to serce. Kiedy oddamy to Bogu nasz porządek nabożeństwa, zawsze najprościej mówimy, porządek nabożeństwa mogę oddać już dzisiaj. Bo to przecież żaden problem. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Wystarczy, że zamienimy uwielbienie na kazanie. Wystarczy, że powiemy pierw kazanie. Część z was nie będzie. Przyjdzie w połowie, będzie się głupio czuła. Nie wie, o czym mówimy. Kompletnie będzie wielkie zamieszanie. Wystarczy, że przesuniemy nabożeństwo i jakby zrobimy totalnie inaczej. Nie wiem, wyobraźcie sobie, że nagle nie ma tutaj krzeseł. Nie ma. Po prostu kółeczko sobie zrobiliśmy. Nie mówię, że tak będzie, nie? Ale to już powoduje, że my czujemy się niewygodnie. To już nasz porządek. A na przykład Bóg mógł tak powiedzieć. Ale my nie pytamy się, wchodzimy i mówimy, coś wymyślili ci przywódcy, coś znowu głupiego. Już tylko kościanie będę chodzić. Zawsze co rusz to nowa rzecz. Nie wiesz, dlaczego tak zrobili. Nie zaufałeś, nawet nie zapytałeś Boga. Boże, może to ma jakieś znaczenie, może rzeczywiście. A może Bóg przyjdzie. Kiedyś u nas w Gorzowie taki Bogdan zrobił numer. To jest strasznie niewygodne siedzieć naprzeciwko kogoś. Pamiętasz nawet po prostu w koło. Powiedział, że będziemy siedzieć teraz koło. Powiem wam, to były czasy, kiedy, jak ja sobie pomyślę, działy się takie rzeczy, ludzie się kompletnie siebie nie wstydzili. My siedzimy, patrzymy. To było też fajne, bo kiedy siedzisz z przodu, nie wiesz, co się z tyłu dzieje. A kiedy masz tylko dwa rzędy w koło, albo trzy rzędy były, to w większości widzisz wszystko. I widzisz, siedzisz sobie tam, słuchasz kazania, patrzysz, tam osoba pada, tam osoba pada, tam osoba zaczyna płakać, ten zaczyna klękać. Tutaj widzisz, że Bóg coś zrobił, uczynił i widzisz to wszystko. Widzisz po prostu i zaczynasz myśleć, wow, ale fajne nabożeństwo. Już ci nie przeszkadza, że patrzysz twarzą w twarz człowieka i że musisz się uśmiechać i że nie wiesz, co zrobić, czy w tą stronę patrzeć, czy w tamtą. Kompletnie to nie. Oczywiście wiecie, jak to jest. Pierwszy rząd zawsze wolny, nie? Drugi jeszcze ktoś by tam siadał, ale w pierwszym nikt nie chciał siadać. To jest już, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że chodziło w tamtym właśnie, w tamtym ustawieniu krzesła chodziło o to, żebyśmy widzieli, co Bóg czyni. Żebyśmy nie byli ślepi na to, co Bóg czyni w danym momencie. Chcę was zostawić z tym, żebyście przemyśleli, gdzie wy, co wy utraciliście od momentu nawrócenia do dzisiejszego dnia. Co utraciliście przez lata chodzenia do kościoła, przez te wszystkie lata, kiedy Bóg wam powiedział, wierzyliście w to, kiedy byliście młodzi. Powiem wam, kiedy się nawracałam, tego, czego nie lubiłam. Nienawidziłam tego, kiedy osoba, która była, miała tyle lat co ja, czyli była tak stara, dla mnie to już prawie ku grobu szła, przychodziła do mnie, to 16-latki, przychodziła, mówiła, ach, ja też kiedyś byłam młoda, zobaczycie, przejdzie wam to. Co myślałam, nie przejdzie. I teraz patrzę na to i myślę sobie, kiedy się stałam taką 40-latką, która mówi sobie, poskaczą. Kiedy stałam się tą zgorzkniałą osobą? Kiedy po prostu zaczęłam komentować to, jak Bóg działa? Wiecie, wiecie, co to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest negowanie tego, co robi Bóg. Mówienie, że robi to diabeł. Kiedy osądzamy coś, co robi Bóg, nazywając to, że robi to diabeł, grzeszymy przeciwko Duchowi Świętemu. I wszyscy mężowie Boży, którzy odeszli przed czasem, kiedy przeczytacie sobie różne biografie, to bardzo często jest napisane, że Bóg zabrał ich dlatego, ponieważ nie chciał, by utracili zbawienia. Zabrał ich, ponieważ oni negowali działanie, które przychodziło po nich. Ja nie chcę negować działań, które przychodzą po mnie. Ja nie chcę negować tego, co się dzieje teraz i co młodzież może przeżywać. Albo jakieś inne grupy. Tylko dlatego, że ja tego nie przeżywam. Tylko dlatego, że ja tego nie rozumiem. Ja nie chcę. Ja nie chcę, żeby Bóg mi zabrał przed czasem, dlatego że neguję rzeczy, które On czyni. Bóg chce, byśmy mieli czyste i otwarte serce na to, co On przygotował dla tego narodu. I Bóg mówi, to już jest. To już jest. Bardzo mało ci od tego rzeczy, że tak powiem, dzieli. To już jest. Może nie kupujcie sobie wszyscy iPhone'a szóstek, ale Bóg przyszedł już ma to wspaniałe rzeczy. I wyobraźcie sobie teraz tego człowieka 25 lat temu, kiedy patrzy na te rzeczy, które dzisiaj się dzieją i mówi, jacie, za 25 lat będą się działy takie wspaniałe rzeczy. A ty żyjesz w tych czasach i mówisz sobie, nic się nie dzieje. Nuda i nuda. Nic się nie dzieje. To nieprawda. Pokutuj z rzeczy, które Bóg ci powiedział. Pokutuj to, że utraciłeś dziecięcą wiarę. To, że komentujesz rzeczy, które On czyni. To, że dla ciebie religia jest ważniejsza i nie jesteś jak ta kobieta, która ma krwotok i nie wyjdziesz z ławki i nie zrobisz coś wbrew prawu, bo się boisz odrzucenia. Pokutuj z tego, że finanse, nie jesteś taki czysty w finansach, taki lekki w finansach, jaki Bóg chciał, żebyś był. Oczywiście nie każdy ma z tym, ja nie mówię, że wszyscy mamy problemy z tymi wszystkimi rzeczami, ale każdy wie, z czym ma problem, z czym tak naprawdę się zmaga i gdzie to utracił. Pokutuj, jeśli pragniesz, żeby Bóg przyszedł, jeśli pragniesz doświadczyć, jeśli chcesz mieć to, co Bóg przygotował, to pokutuj z tego. A powiem wam, kiedy byliśmy na konferencji z Blaine'em, miesiąc temu. I kiedy on kazał wyjść młodym ludziom, młodym dzieciakom tak naprawdę, do modlitwy. Wiecie, wszystkie dzieci, które wyszły, cała młodzież, która tam wyszła z przodu, wszyscy przeżyli nawiedzenie. Wszyscy. Leżeli, płakali, śmiali się i nie było to udawane. Naprawdę, część z nich długo czekała. Mój Adaś przeżył też coś, się śmiałam, musiałam go zebrać, ja chciałam iść na obiad, on leżał pod tą mocą Bożą i w ogóle dosyć, że chudy, nie chce obiadu, nie wiedziałam, co zrobić, zostawić, nie zostawić, się śmieliśmy z niego, moja przyjaciółka się akurat do niego modliła, wszyscy, po prostu wszyscy leżeli, wszystkie dzieci. Ale wcześniej, dwa dni wcześniej była modlitwa o dorosłych. 1/3 dorosłych pozwoliła, żeby Duch Święty się ich dotknął. 1/3. I po prostu, i kiedy pytałam się ludzi, dlaczego na przykład nie padasz, nie śmiejesz się, co się dzieje? O wiecie, to było bardzo łatwe, bo miało się wrażenie, że wchodzisz i już nie jesteś w stanie utrzymać się na nogach. Taka była obecność. To większość mówiła wstyd. A co sobie pomyślą? A upadnę. A jak się, wiecie, a czy to Bóg, a nie chcę się wygłupić. Wiele takich myśli jest. A ci młodzi ludzie, wiecie, od takich małych dzieci, naprawdę małych dzieci. Taka była dziewczynka, która leżała i powiem wam, to musi być Duch Święty, jeśli małe trzyletnie dziecko leży ci ponad godzinę na ziemi, się nie rusza. To musi być Duch Święty. Tak? I ona nie spała, wiecie, ona naprawdę, ona po prostu patrzyła z otwartymi tak oczami. To musi być Duch Święty, to nie może być po prostu udawanie, bo macie ci, co mają dzieci, to chcieliby, żeby, wiecie, posadzić dziecko i przez godzinę nie ruszało się, tak? To jest niemożliwe, to jest niemożliwe, to jest Duch Święty. Ale te dzieci były otwarte, one wyszły z taką pewnością, że Bóg przyjdzie. A dorośli, takie to smutne było, ale nie wyszli z taką pewnością tego pierwszego i drugiego dnia. Trzeciego dnia była właśnie modlitwa o młodych. I później, kiedy Blaine zawołał i modlił się o mężczyzn, to pomyślałam sobie, że to też jest to, co trzyma Kościół. Wiecie, w Stanach Zjednoczonych jest problem kobiet, podobno. Dużo jest tam facetów, którzy chodzą do kościołów. U nas jest problem mężczyzn. Żeby byli na tyle otwarci, tyle głodni Boga, żeby naprawdę pragnęli, żeby byli prawdziwymi duchowymi ojcami, że potrzebujemy duchowych ojców. Ja sama głoszę i jestem kobietą, ale ja bym chciała duchowych ojców, mężczyzn, którzy będą duchowymi mężami, którzy będą prowadzić w uczniostwie młodych. Bo mężczyzna, kiedy poprowadzi mężczyznę, to będzie to męskie. Chciałam, żebyście wstali teraz. Chciałabym się przez chwilę pomodlić o to, żeby Bóg pokazał wam w waszych sercach, gdzie zawiniliście, gdzie powiedzieliście Bogu stop, gdzie staliście się tymi oceniaczami tego, co Bóg dzieje, co Bóg robi i jak to Bóg ma robić, gdzie staliście się sędziami innych i sami sprowadziliście na siebie sąd, gdzie zrezygnowaliście, gdzie się poddaliście tylko dlatego, że rozczarowanie przyszło do waszego życia. I przez to straciliście tą wiarę, którą to, że Bóg działa i Bóg może. I też gdzie powiedzieliście sobie, okej, ja nie jestem do tego. Są ludzie, którzy mogą się modlić o innych, ale to nie ja. Kiedy Bóg cię powołał do tego, żeby być Jego dzieckiem, to po to, żebyś niósł życie innym. I żebyś się modlił o innych. Panie, ja modlę się i proszę Cię o to, żebyś przyszedł do naszych serc, Panie. Panie, żebyśmy zobaczyli, co naprawdę dzieje się teraz w Polsce i co przygotowałeś dla tego narodu, Panie. Panie, żebyśmy uchwycili to. Panie, żebyśmy nie byli jak ci, którzy śpią, Panie, jak ci, którzy oceniają, ci, którzy mówią, a to pewnie nie Duch Święty, już nie jedną falę widziałem. Panie, ja chcę mieć otwarte serce, otwarte, patrzeć na to, co czynisz, Boże. Panie, ja chcę mieć serce, które szuka Ciebie, tylko Ciebie, Boże. Bez mojej porażki, Panie, bez tego myślenia, co Ty nie uczyniłeś w moim życiu, bez tego utracenia tego bycia dzieckiem, Boże, prawdziwym dzieckiem, tego, kiedy mówisz, że trzeba podnieść rękę, to podnoszę ją, dlatego, że Ty to mówisz. Jeśli ktoś mi powie, że tam jest Duch Święty, ja tam pójdę, dlatego, że będę Cię pragnęła, Panie. Panie, potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Twojego życia do nas, Panie. Potrzebujemy, żebyś nas zbudził, żebyś nas uzdrowił z tych wszystkich myśli, Panie. Panie, potrzebujemy być otwarci na to, co czynisz, Panie. Panie, nie chcemy być tylko tymi, którzy żyją w czasach, kiedy są iPhony, ale chcemy być tymi, którzy to mają, Panie. Panie, ja nie chcę mówić, że ja żyję w czasach, kiedy Ty się poruszasz i kiedy ludzie się nawracają. Ja chcę mówić, że ja jestem w tych czasach i ja to czynię, ja to działam w tym, że jestem nie tylko świadkiem, ale też wykonawcą tego, co Ty robisz, Panie. Panie, my pragniemy być wykonawcami w tym Kościele. Panie, pragniemy być wykonawcami tego, co Ty czynisz, Panie. Panie, pragniemy, Panie, żebyś być tymi, którzy naprawdę idą, głoszą Ewangelię, którzy się modlą, wyganiają demony, ludzie są uzdrawiani, Panie. Chcemy być tymi, którzy Tobie ufają, że nic nas nie zatrzymuje, Panie. Że chcemy być jak ta kobieta, która kiedy usłyszała o Tobie, to wbrew temu, co jej mówiło prawo, co mówili jej ludzie, biegła, żeby Cię dotknąć, Panie. Panie, pragniemy Cię dotykać, Boże. Panie, przychodź do nas, Boże. Panie, przychodź i dotykaj się naszych serc, Panie. I spraw, byśmy nie byli, Panie, tacy, jacy jesteśmy, Panie. Panie, żebyśmy byli ludźmi pełni wiary, życia, Panie. Panie, i żeby to hasło, nic tu innego, tylko dom Boży, brama do nieba, nie było tylko hasłem na banerze, Panie. Panie, ale żeby było prawdą. Panie, my nie chcemy już hasła na banerze, Panie. My chcemy prawdy. My chcemy prawdziwej bramy i prawdziwego domu Twojego, Panie. Amen.